Co do Bożego Słowa, chciałbym dzisiaj mówić na temat Dawida, króla Dawida. Biblia nazywa go mężem według serca Bożego, więc taki tytuł dzisiaj kazania: Dawid, mąż według serca Bożego. I chciałbym dzisiaj na tą postać zwrócić naszą uwagę. Wiem, że wiele razy słyszeliśmy o królu Dawidzie, znamy wiele szczegółów jego życia, ale też nie wiemy i jestem pewny, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Dawidowi Pismo Święte poświęca aż, jak myślicie, ile rozdziałów? 2, 3, 4? Ile? 66 rozdziałów Biblia poświęca Dawidowi. To dużo, prawda? To bardzo dużo. Więcej niż jakiemukolwiek innemu bohaterowi biblijnemu, otóż z wyjątkiem oczywiście Jezusa Chrystusa. A sam Nowy Testament wymienia imię Dawida aż 59 razy. W Nowym Testamencie król Dawid już 1000 lat nie żyje, prawda? A tutaj Nowy Testament wymienia go aż 59 razy. I kiedy czytamy ten Nowy Testament, a kiedy w szczególności przypatrujemy się treścią kazań apostołów i pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, z łatwością możemy zauważyć, że szczególnym upodobaniem zwracają uwagę na przykład tego męża Bożego, jakim jest król Dawid. Tak to robi Piotr, apostoł Piotr w pierwszym swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie nawróciło się 3000 osób, tam wspomina Dawida, a potem też i właściwie w każdym kazaniu wspomina jego imię. Tak to robi Szczepan w ostatnim swoim kazaniu, po którym został ukamienowany, tak to robi apostoł Paweł i inni pisarze Nowego Testamentu i nic dziwnego, gdyż była to i jest nadal w Izraelu szczególna postać. Najwybitniejszy, najbardziej waleczny król Izraela, pogromca mocarzy, wybitny władca, a jednocześnie człowiek bardzo, bardzo wrażliwy. To spod jego pióra, jak wiemy, wypłynęły najpiękniejsze słowa psalmów, które do dziś czasem są posileniem dla naszych skołatanych dusz. To właśnie psalmy, kiedy czytamy, one rozweselają też nasze serca. To właśnie spod pióra tego człowieka wypłynęły większość tychże psalmów. Na jego cześć zostało założone miasto Jerozolima, zwana miastem Dawida. To właśnie na cześć Dawida. Flagę izraelską, jak wiemy, do dzisiaj zdobi symbol gwiazdy Dawida. To Dawidowi obiecano, iż jego potomek, cielesny potomek, jakim jest Jezus Chrystus, bo Chrystus jest potomkiem cielesnym Dawida, zasiądzie na jego tronie, a królestwu jego nie będzie końca. Właśnie dlatego przed triumfalnym wjazdem do Jerozolimy na cześć Jezusa Chrystusa ludzie nie tylko kładli swoje szaty, nie tylko kładli palmy, ale witali go takim wspaniałym okrzykiem. Pamiętacie, mówili: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jezus jest nazwany właśnie synem Dawida. I apostoł Paweł, na ten fragment chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę. Kiedy przemawiał w Antiochii Pizydejskiej, a czytamy o tym w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy przemawiał do tych mężów, to właśnie tam też wspomina Dawida i mówi o nim coś pięknego, coś, co zapożyczyłem, aby nazwać dzisiejsze kazanie. Chciałbym, abyśmy fragment tego kazania mogli przeczytać. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety od 21 do 23. Paweł powiada tak. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Benjamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Sam Bóg zaświadcza, znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego. Dawid to rzeczywiście człowiek według serca Bożego. Ciekawe, Bóg nikogo tak nie nazwał. Nikogo z ludzi w ten sposób nie nazwał. Ani Abrahama, choć był ojcem wiary. Ani Mojżesza, który był najskromniejszym człowiekiem na ziemi przed Bogiem. ani Józefa, patriarchę, którego wierność Panu jest dla nas po dziś dzisiejszy wielkim przykładem. Pawła nazwał apostołem, apostoła Jana swoim umiłowanym uczniem, ale żaden z nich nie został nazwany człowiekiem według serca Bożego. Co Bóg w nim widział? Co tak ujmowało Boga w Dawidzie? Przecież ten człowiek co chwila upadał, kiedy czytamy jego historię. Nie był bez winy, nie był bez grzechu. Co Bóg widział w tym człowieku? Ktoś powiedział o Dawidzie, że liczba jego klęsk dorównuje liczbie jego zwycięstw. Umiał na przykład dowodzić armią, ale nie umiał kierować własnym swoim domem. Jego dom się rozsypywał. W Biblii czytamy o jego chociażby takich grzechach, jak cudzołóstwo, morderstwo, którego się dopuścił. A więc z całą pewnością biografia Dawida nie nadaje się dzisiejszymi standardami myśląc na jakąś hagiografię, czyli opis świętego życia. Co więc skłoniło Boga do tego, by wybrać właśnie Dawida? Tym bardziej, że nikt z ludzi wcześniej nie zwracał uwagi na tego najmłodszego syna Isajego. Dawid jest synem Isajego, tak? Nawet własna rodzina nie miała o nim najlepszego zdania i sądziła, że Dawid jedynie nadaje się na pastucha. To był taki najmniejszy człowiek rodziny. Gdzieś tam daleko w polu pas sobie czodę swego ojca. I pamiętamy tę historię, bracia i siostry, kiedy Bóg rozkazał prorokowi Samuelowi namaścić na króla następcę Saula. Saul rządził 40 lat, ale odrzucił go Bóg i powiada do Samuela: musisz namaścić innego człowieka na króla, idź do domu Isajego. I Samuel udał się do domu Isajego, a ten po kolei przyprowadzał mu swoich 7 synów. Kiedy przyszedł pierwszy synów, najstarszy, Eliab, Samuel był pełen zachwytu i był pewny, że to właśnie ten będzie pomazańcem Pana. Nie mamy czasu dzisiaj czytać tej historii, ale pamiętamy, Samuelowi wydawał się taki przystojny, taki wysoki mężczyzna, podstawny. To na pewno będzie ten wybrany przez Boga. Ale Bóg wtedy dał Samuelowi bardzo piękną i mądrą lekcję. I tą lekcję powinniśmy my też dobrze zapamiętać. Chciałbym przeczytać 17 werset 16 rozdziału 1 Samuelowy, bo czytamy tam tak. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serc. Pan patrzy na serc. I potem jeszcze Isaj przyprowadzał kolejno pozostałych 6 synów, ale za każdym razem Bóg mówi: nie, to nie jest ten. Nie tego ja wybrałem. I Samuel był pod wrażeniem, oglądając synów Isajego, ale nie Bóg. Podobało się Samuelowi, kolejni synowie podobali się, ale nie Bóg. Bóg patrzy inaczej na człowieka i inaczej go ocenia, niż robimy to my, ludzie. Ludzie bowiem zadawalają się jakimś powierzchownym oglądem. Szczególnie młodzi ludzie, kiedy mają wybrać sobie partnera, to często patrzą jedynie na zewnętrzny wygląd, oceniają innych w zależności od tego, jak się dana osoba prezentuje. I chyba nikt nie jest od tego wolny. Chyba każdy młody człowiek w ten sposób wybiera sobie przyszłego małżonka, patrząc najpierw na to, co jest na zewnątrz. Chłopcy patrzą na dziewczęta i powiadają: ale laska. Tak? To, co widzą, to jest zewnętrzny wygląd. Czy ładna, czy zgrabna, jak się ubiera, jak się prezentuje, ile centymetrów ma w talii, ile w biuście. A dla dziewcząt z kolei chłopak musi być przystojny, wyglądać jak prawdziwy macho, prawda? Albo jakiś inny przystojnak z żurnala, białe zęby, włos na żelu, pięknie skrojony garnitur, buty z aligatora, ze skóry aligatora, broń Boże, jakiś pryszczaty czy jakiś flejtuch. Na to patrzymy, na to zwracamy uwagę. Często tak jak widzimy, tak też oceniamy. Przysłowie powiada, znamy to przysłowie, jak cię widzą, tak cię piszą. Oceniamy innych przez pryzmat ich zasobności portfela, jaki kto ma dom, jakim samochodem jeździ, jakie ma wykształcenie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym jednak powiedzieć, że Bóg patrzy jednak na serce. Dla Niego to jest ważniejsze. Dla Niego ono stanowi o wartości człowieka, nie wygląd zewnętrzny. Choć może przyjemnie jest popatrzeć na piękną dziewczynę czy na przystojnego chłopaka. Ale Bóg patrzy na serce i serce stanowi dla Niego o prawdziwej wartości człowieka. I Samuel był nieco zmieszany, gdy Isaj przedstawił mu kolejnych synów i choć za każdym razem Samuel już był przekonany, że to właśnie ten, to właśnie ten, to właśnie ten, to ciągle Bóg mówił nie ten, nie ten, nie ten. Nagle już nie było nikogo, kto mógłby być przedstawiony Samuelowi. I to dziwne. Czyżby prorok źle usłyszał głos Boży? Czyżby pomylił adres, poszedł nie tam, gdzie trzeba? Czy nie miał iść do domu Isajego? Czytamy w 11 wersecie 16 rozdziału 1 Samuelowej. Potem rzekł Samuel do Isajego. Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, no pozostał jeszcze taki najmłodszy, lecz on pasie trzodem. Rzekł więc Samuel do Isajego. Poślij po niego i sprowadź go, nie zasądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Wiecie, słowo hebrajskie najmniejszy, hagaton, oznacza nie tyle wzrost, ale także pozycję w rodzinie. Taki najmłodszy, ale najmniej istotny członek rodziny, taki mikros, taki maluch. I pilnowanie owiec to sam raz robota dla kogoś takiego. Ale Isaj posyła po Dawida, a ten staje przed Samuelem. Co wtedy Samuel powiada? Posłał więc i sprowadził go, a był on rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wreszcie. Ósmy syn. Nawet nie liczyli, 7 przed nim stawało, a to był ten 8. Dawid, choć najmniejszy wśród swoich braci, jak się okazuje, nie był jakimś takim brzydkim kaczątkiem. Czasem mamy takie wrażenie, że jeśli ktoś jest ostatni, to takie brzydkie kaczątko, jakiś taki kopciuszek, prawda, na którego nikt nie zwraca uwagę. Nie był takim człowiekiem. Wprost przeciwnie, również tak jak inni jego bracia, był pięknym, przystojnym młodzieńcem. Słowo Boże powiada, był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. Nie wiem, czy to jest wystarczająca zdolność, by powiedzmy kogoś polubić, czy z kim się zakochać, jeśli ktoś jest rumiany, tak, ma piękne oczy i piękny wygląd, ale takim był właśnie Dawid. I mógł w tym momencie Samuel pomyśleć sobie tak, skoro Bóg nie patrzy na serce, a na jego wygląd, to pewnie również i tego też nie wybrał, bo to piękny mężczyzna, ale nie zawsze pod pięknym wyglądem kryje się złe serce. I odwrotnie, pod odrażającym wyglądem dobre serce. Bóg powiedział do Samuela, jego namaść. Wiecie, Bóg bada serce, a kiedy znajdzie takie, które jest nakierowane na Niego, przyzywa go i bierze je w posiadaniu. Bogu nie przeszkadza oczywiście piękny wygląd człowieka, ale przede wszystkim szuka takich, którzy mają czyste, czyste serce. Może to tak być, jak było właśnie z Dawidem. Piękny wygląd harmonizował z pięknym sercem. I kiedy poprzedni król szukał człowieka, który muzyką będzie go uspokajał, to jest inna historia, może kiedyś indziej o tym powiem, to jeden z doradców Samuela powiedział do króla tak, tak mu doradził. 18 werset 16 rozdziału 1 Samuelowy. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego, Benjamity, znającego się na grze, jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Taka charakterystyka, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć temu wersetowi. Ciekaw jestem, gdybyśmy teraz mieli zrobić sobie taki quiz i wypisać te cechy, o których ten werset mówi, przyjrzeć im tym cechom, która naszym zdaniem cecha byłaby najważniejsza, która promowała go, aby zostać królem. Pierwsze, Słowo Boże powiada, dobry muzyk. Drugie, dzielny rycerz. Trzecie, waleczny mąż. Czwarte, urodziwy młodzian. Jeszcze tu jest dodane i wymowny, prawda? I piąta cecha, Pan był z nim. Gdybyśmy chcieli wybrać, z powodu której cechy Dawid mógł zostać królem, jak myślicie? Czy Pan Bóg szukał zdolnego muzycznie człowieka? Czy Pan Bóg szukał rycerza, walecznego męża? Czy urodziwego młodzieńca? Czy też może szukał takiego wymownego, który by nadawał się na króla, bo król musi być wymowny? Czy też szukałby kogoś, o kim można by powiedzieć, Pan był z nim? Chyba nie mamy wątpliwości, prawda? Najważniejszą kompetencją Dawida i jego przydatnością do bycia króla jest fakt, że Pan był z nim. Możesz być najbardziej urodziwą dziewczyną, kobietą, czy najprzystojniejszym mężczyzną, czy młodzieńcem. Możesz być dzielnym i walecznym, możesz posiadać muzyczne i nie tylko muzyczne, ale inne wszelkie jakieś talenty, ale najważniejszą cechą dla każdej dziewczyny, dla każdego chłopaka, dla każdego mężczyzny, dla każdej kobiety jest to, czy są, czy też nie są razem z Panem. To jest najważniejsze. To, że Dawid był z Panem, a Pan z nim, nie trudno było zauważyć w jego zachowaniu, w jego czynach, w jego mowie. Gdy Dawid pojawia się w Biblii, zauważcie to, bracia i siostry, od razu mówi o Bogu. Taki jakiś sfiksowany człowiek. Tylko o Bogu chciał mówić. I on jedynie mówi o Bogu. Ani król Saul, ani żołnierze króla Saula nie wspomnieli o nim ani słowem. Nie wspominali o Bogu. Jego bracia nigdy nie wymienili imienia Bożego. Ale Dawid wkracza na scenę i od razu mówi o żywym Bogu. Izrael w tym czasie przeżywa bardzo trudny moment. Jego wrogowie, Filistyni, naród obcy, dziki, szalony, prawda, najbardziej zaciekły wróg Izraela, narodu, napada co chwilę, niszczy, plądruje ziemię izraelskie, morduje, uprowadza do niewoli synów i córki Izraela. Któż może się przeciwstawić takiemu wrogowi? To nie tylko sam Goliat, o którym czytamy w Bożym Słowie, ten wielkolud, ale jeszcze czterech pozostałych braci jego, których miał. I potężna rzesza wojowników codziennie nęka Izraela. Biblia powiada tak. Kiedy Saul i cały lud usłyszeli słowa Filistyńczyka, czyli tego Goliata, upadali na duchu i bali się bardzo. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Strach paraliżował i myślenie, i działanie Izraelczyków. Nie tak dawno w kazaniu mówiłem o lęku i strachu, jaki często przychodzi na człowieka. Strach ma rzeczywiście wielkie oczy. Na nasze nieszczęście i my, bracia i siostry, mamy wielu współczesnych Goliatów, którzy spędzają sen z naszych powiek. To nie tylko historia tamtych czasów. To jest historia dzisiejsza, moja, twoja, kogokolwiek z nas. Taki współczesny Goliat uzbrojony jest nie w miecz czy w tarczę, ale taki duchowy paralizator o dowolnym zasięgu, wykonany specjalnie dla niego. Ta broń nie rozsiewa pocisków, lecz razi przygnębieniem. Nie odbiera nikomu życia, ale odbiera uśmiech i radość życia. Nie powoduje ran na ciele, ale pozostawia głębokie zranienia naszej duszy. Czy kiedyś zostałeś zraniony taką bronią? Jestem przekonany, że Bóg chciałby w tobie i we mnie widzieć takiego męża według serca Bożego, Dawida. Męża, który potrafi z odwagą przeciwstawić się każdemu Goliatowi. I nie jesteśmy bez szans. Nie jesteśmy bez szans. Mamy przecież coś wspólnego z Dawidem. Na jakiś sposób jesteśmy podobni do Dawida. Może patrząc w lustro powiesz, bracie, o czym ty opowiadasz? Nie jestem tak piękny jak Dawid. Nie jestem tak zdolny, tak mężny, tak odważny. Ale możesz śmiało powiedzieć, jeśli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Możesz śmiało wyznać, Pan jest moim pomocnikiem, Pan jest ze mną. Popatrzmy również na pochodzenie nasze. W oczach innych czasem jesteśmy tylko śmieciem. Nic nieznaczącymi ludźmi, zgardzonymi. Nawet w rodzinie często jesteśmy traktowani jako ci najmniejsi i pogardzani. Ale Pan zabiera nas, tak jak zabrał Dawida, z pastwiska i czyni nas królami. Czyż Boże Słowo nie powiada, że jesteśmy narodem świętym, królewskim? Bóg czyni nas królami. Posłuchajmy, co mówią o Dawidzie jego bracia. Czy ta opinia ma się liczyć? A gdy Eliab, czyli najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś ty kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. No, wygląda na to, że nie mieli najlepszego zdania o swoim bracie, prawda? A jak go traktował król Saul, Dawida, tego, który zgłasza się na ochotnika, że będzie walczył z Goliatem? Czytamy w 17 rozdziale od 32 wersetu: i rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego, twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść na tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, a on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Czy mówił prawdę, czy nieprawdę mówił? Po ludzku rzecz biorąc, mówi prawdę. No jak ma taki, powiedzmy, mały smyk walczyć z doświadczonym wojownikiem? W walce z Goliatem jednak Dawid nie patrzy na swoje możliwości. Dawid nie patrzy na to, co sam potrafi. Nawet rezygnuje z miecza, z oszczepu i broni, jaką mu ofiaruje Saul. W tej zbroi nie potrafi się poruszać, a co dopiero z nią walczyć? Co dalej? Dawid nie patrzy na wielkość i siłę Goliata. On patrzy na Boga i mówi o Bogu. Do Saula powiada tak: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. W walce Goliatem więc skupia się nie na wrogu. Ile ma lat, jakie są jego umiejętności, jaki jest jego wygląd? Zamiast tego wszystkie myśli poświęca swemu Bogu. I z procą w ręku, z pięcioma kamieniami w torbie pasterskiej podchodzi do Goliata. Jakby się wydawało, takie starcie giganta, powiedzmy, z maluchem. I walka wygląda tak, jak wygląda, jak wyglądała, tak jak pamiętamy. Dawid nie pyta, ile waży jego włócznia, jak wielka jest jego tarcza, ani jak jest groźny jego wygląd, ani jaka jest pozycja społeczna tego Goliata, jakie posiada IQ, ile ma lat, jakie są jego umiejętności. Z procą w ręku i z pięcioma kamieniami pochodzi do tego giganta i pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam, jak wyglądało to starcie. 17 rozdział, 1 Samuelowy od 42 wersetu. Gdy Filistyńczyk spojrzał, zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? A Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, któremu zlżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dzisiaj jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w wasze ręce. Jak wcześniej wspomniałem, nikt wcześniej nie mówił o Bogu. Dawid natomiast nie mówił o nikim innym poza Bogiem. Oczywiście dostrzegał problem. Dostrzegał mocarza. Trudno przecież nie zauważyć takiego Goliata. Ale jeszcze bardziej, oprócz Goliata, widzi Boga. On dostrzega mocarza, ale jeszcze wyraźniej widzi Boga. I ktoś kiedyś powiedział taką ciekawą myśl. Myśl o mocarzach, a upadniesz. Kiedy będziesz myślał o swoim mocarzu, o swoim wrogu, upadniesz. Ale myśl o Bogu, a upadną mocarze stojący na twojej drodze. Może powiesz tak: ale bracie pastorze, ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. Ty nie wiesz, jak straszny jest mój wróg, który mnie codziennie maltretuje i atakuje. Mój Goliat nie daje mi chwili odpoczynku. Nie mogę ani jeść, nie mogę ani spać. Kładę się do łóżka i wstaję z czarnymi myślami, przed którymi nie mogę się jakoś obronić. Nie potrafię o niczym innym myśleć, jak tylko o problemie, o doświadczeniu, które mnie spotykało. Jak walczyć z takim Goliatem? To dobre pytanie. Jak walczyć z takim Goliatem? Po ludzku rzecz biorąc, nie mamy żadnych szans. Ja takie chuchro, on potężnie zbudowany olbrzym. Ja człowiek z prowincji, on zaprawiony w walce wojownik. Ja z taką wykałaczką idę, prawda, on z potężnym mieczem. Albo jaką szansę ma w zderzeniu samochód marki mały Fiat z jakimś tirem. Albo mały ratlerek naprzeciw Rottweilera. Kiedy tylko myślę o nim, ktoś może powiedzieć, natychmiast ściska mnie tu gdzieś w gardle, w żołądku. Nie mogę spać, nie mogę myśleć o czym innym. Każdy jego ruch, tylko kiedy się odezwie, tylko kiedy się w jakiś sposób pokaże, paraliżuje moje działanie i myślenie. I często dzieje się tak, bracia i siostry, że wydaje nam się, że nie ma dla nas ratunku. Że wszystko stracone. Że już nic w życiu nie możemy zmienić. Ale kiedy jesteś bliski rezygnacji, załamania, to dobry moment, to jest naprawdę dobry moment, aby myśleć o kimś, kto jest większy niż jakikolwiek wróg, jakikolwiek Goliat, jakikolwiek potwór pojawiający się na twojej drodze życia. A Bóg w tym momencie jakby chce mówić do mego i twojego serca: dziecko moje, widziałeś swego potwora, ale czy wszystko to jest wszystko, co widziałeś? Znasz dobrze jego głos, ale czy tylko ten głos słyszysz? Psalmista Dawid powiada: oczy moje wznoszę wzwyż, skąd nadejdzie pomoc mi. Pomoc moja jest od Pana. Mąż według serca Bożego to zwycięzca. Kto i co decyduje o zwycięstwie? O sile zwycięstwa okazuje się nie decyduje nasza zdolność, nasz spryt, ani nasze uposażenie czy nasza siła. Biblia powiada: konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Dawid potem w psalmach bardzo często porusza właśnie ten moment. Na przykład w psalmie 33 powiada tak: nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Ani siła konia, ani siła wojownika przynosi zwycięstwo. Zwycięstwo zależy od Pana, gdyż Jego oko jest nad tymi, którzy się Go boją i spodziewają się Jego łaski. Wsłuchajmy się jeszcze raz uważnie w ten okrzyk wojenny Dawida, kiedy rusza na Goliata. Dawid powiada tak: ty wyszedłeś na mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich. I śmiało rusza w kierunku Goliata. Śmiało rusza naprzeciw swego wroga. I kiedy jego bracia widzą to, chowają swoje twarze w dłonia, nie tylko z lęku, ale też i ze wstydu. A król Saul pewnie wzdycha, widząc, że młodzian biegnie na pewną śmierć. Goliat zaś kipi złością i zanosi się szyderczym śmiechem, a Dawid jednym kamieniem wyrzuconym z procy powala olbrzyma na ziemię, a jego własnym mieczem potem ucina mu głowę. Koniec walki, koniec problemu, koniec zadany lękowi i strasznemu potworowi. A jak myślimy, bracia i siostry, czy Bóg nie zachęca nas do podobnej walki? Kiedy mamy Boga po naszej stronie, nie musimy uciekać, nie musimy się chować, nie musimy się wycofywać rakiem, nie podejmując walki. Spróbujmy ruszyć w stronę Goliata, ale nie sami, nie o własnych siłach, lecz z duszą wypełnioną Bogiem. Rusz śmiało ku swemu wyzwaniu. Nie musisz odkładać rozwiązania problemu na później. Nie musisz obchodzić Goliata jakimś szerokim łukiem. Nie musisz się go bać spotkać twarzą w twarz. Jeśli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? A problemów pewnie nikomu z nas nie brakuje, prawda? Goliat bardzo często staje na drodze naszego życia. Bez względu, jak go nazwiemy, naprawdę człowiek przeżywa, szczególnie w dzisiejszych czasach, wiele różnych zmartwień. Z Boże przeżywamy wiele różnych zmartwień. Może od miesięcy, bracie i siostro, myślisz o rozwodzie? Nie potrafisz wytrzymać w swoim małżeństwie? Diabeł chce zniszczyć ciebie i twoją rodzinę? I powiada, po co się męczyć? Lepiej inaczej. Lepiej rozwiąż to inaczej. A Biblia powiada, wyjdź na spotkanie z Goliatem i głośno znieś okrzyk. Potworze rozwodu, nie wejdziesz do mego domu. Nigdy nie wejdziesz do mego domu. Co Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozważa się rozłączyć. Możesz iść w imieniu Pana właśnie naprzeciw tego problemu, aby ten problem pomagać, porozwiązać. Może zmagasz się z jakąś depresją. Nikt o tym nie wie, ale nie możesz spać. Chudniesz, nie możesz jeść. Powiedz swoje głośno, ty wstrętna hydro, urwę ci łeb. Może będę walczył z tobą przez całe życie, ale nigdy mnie nie pokonasz. Po mojej stronie jest Bóg. Nie dam się zniewolić czarnym myślom. Będę napełniać swoje serce Bożym Słowem, Bożymi obietnicami. To jest ta walka, którą Bóg chce, abyś prowadził w swoim życiu. A może zmagasz się z jakimś uzależnieniem, a twój ukryty grzech nie pozwala ci w pełni cieszyć się wolnością dziecka Bożego. Stań naprzeciw tego problemu. Wzywaj imienia Bożego. Żadna potęga alkoholu, nikotyny, narkotyku, pornografii, bezradności, zlęknienia, zniewolenia nie może cię pokonać. Bo Bóg jest po twojej stronie i Bóg jest po stronie tych, którzy szczerze Go wzywają. Ja wierzę, że Bóg, który dał zwycięstwo Dawidowi, jest również gotowy dokonać zwycięstwa w moim i twoim życiu. Czego ci życzę, czego sobie życzę. A więc nie skupiajmy się na naszym wrogu, ale całą myśl skierujmy na Boga. Fakt, widzimy Go codziennie, ale nie skupiajmy się na Nim. Skupmy nasze myśli na Bogu. Nie napełniajmy serca problemami, ale dbajmy o czystość naszych serc, tak by Pan mógł o nas również powiedzieć, jak powiedział o Dawidzie. Mąż według serca Bożego. Ten jest mężem, prawdziwie według serca mego. Czy takim mężem chciałbyś być? Czy taką niewiastą chciałabyś być przed Bogiem? To piękne zadanie, ale też wdzięczny temat do modlitwy. Panie, daj mi na nowo Twoją siłę. Uzbrój mnie w Twoją siłę, abym każdemu Goliatowi mógł zaśmiać się twarz, aby mógł wyjść naprzeciw z Twoim imieniem i pokonać tego, który tak bardzo mnie męczy. Niech Bóg nam tym pomoże. Amen.